Tytuł tygodnia.
Kapitan Marek Malcher. Przepustka na ląd. Wydawnictwo Sorus.
Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypał piec do konfitury i do zupy mlecznej. Łycha kolejkiem dalej, łycha kielichy, zniszmy to, zrobi doskonale morskim opowieściom.
Mówi autor Marek Malcher.
Praca kapitana, to nas wprowadził w to, zresztą jeden z najlepszych wykładowców szkoły morskiej, który nam kiedyś powiedział, że zaszczyt to wielki, ale i odpowiedzialność olbrzymia. No i rzeczywiście ja może mniej tych zaszczytów przeżywałem, ale odpowiedzialność odczuwałem rzeczywiście dużą. Prawdę mówiąc, ona się zaczynała w momencie, kiedy wchodziłem na statek, po trapie na kontrakt. Jest bardzo często, był to statek gdzieś na drugim końcu świata i ja prosto z lotniska, przywoził mnie agent, wchodziłem na statek i kończyła się na dobrą sprawę bez względu na to, co się działo. Nawet jeżeli staliśmy przy kei dosyć długo i niewiele pracowaliśmy, to na dobrą sprawę odpowiedzialność się kończyło. Taki kamień mi spadał z serca, jak schodziłem z trapu, i żeby się udać na lotnisko, żeby wrócić do domu. To nie jest taki stan ciągłej gotowości do boju. To jest taka podświadomość, że w każdej chwili może się coś stać, bo niestety są takie sprawy, że statki toną nawet przy nabrzeżu z powodu błędu jakiegoś. Natomiast w czasie kontraktu, w czasie pracy na morzu śpi się świetnie, ja nigdy z tym nie miałem problemów. Na dobrą sprawę o każdej porze dnia i nocy, to chyba wojskowie i marynarze mają taki sposób życia, że się przyzwyczają. Natomiast to jest taki sen, że w każdej chwili się człowiek budzi, jest się gotowy do pracy. Miałem kiedyś parę takich, miałem w karierze przebudzeń, którego bym nie życzył nikomu. No i wtedy wychodzi ta rola, której się nie uniknie. To znaczy trzeba podjąć odpowiedzialność w całej pełni, to znaczy za wszystkie działania załogi. To jest dosyć trudne, bo w takich sytuacjach ludzie łącznie z kapitanem mają skłonność do paniki. Są ludzie, którzy są naturalnymi liderami i są ludzie, którzy, niestety ja do nich należałem, muszą to sobie uzmysłowić i jest to pewien wysiłek. Także sam musiałem na początku opanować panikę, a potem musiałem pilnować tego, żeby to się nie udzielało. Trochę nas tego uczą. Na przykład jak statek wejdzie na mieliznę, to są takie standardowe zachowania, co się powinno zrobić. Tym niemniej w sytuacji napięcia jest to trudne. Ale tu mówiliśmy o sytuacjach ekstremalnych. Natomiast w codziennym takim życiu to trzeba słuchać tego, co się dzieje. Ja nie cierpię donosicielstwa, ale z drugiej strony kapitan powinien wiedzieć, co się dzieje na statku, ponieważ to jest zamknięta grupa ludzi, skazana na siebie i w każdej takiej grupie to jest dynamiczna sytuacja.
Tytuł tygodnia.
Czyta Piotr Maciejewski.
Jestem w domu. Nareszcie jestem pełnoprawnym szczurem lądowym. Wróciłem z ostatniego kontraktu na statku. Kilka dni później napisałem do firmy e-mail, w którym zawiadomiłem o swojej rezygnacji i przejściu na emeryturę. Byłem związany z morzem przez 42 lata, całe dorosłe życie. Jako student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, po szkole jako oficer pokładowy na statkach polskich linii oceanicznych. Potem pływałem jako oficer i chief, pierwszy oficer, na zagranicznych statkach, na kontraktach. Wreszcie od 1991 roku jako kapitan kolejnych jednostek. Jak przystało na porządnego emeryta, w wygodnym fotelu oglądam dziennik telewizyjny. Na ekranie sztorm. Coś się dzieje na Atlantyku. Krótkie ujęcie siwych, wąskich pasemek piany na falach. Według skali Beauforta to ósemka. Prędkość wiatru dochodzi do 70 km na godzinę. Na lądzie, według opisu skali Beauforta, gałązki są odłamywane od drzew. Samochody skręcają pod wpływem wiatru. Ósemka to już sztorm, choć to jeszcze nie silny. 9B Bardzo silny, 10B, czy gwałtowny, 11B, jak to opisywane jest w skali Beauforta. Im dłużej pracowałem na morzu, z tym większą obawą oczekiwałem złej pogody. Jako najmłodszy, czwarty oficer byłem na statku, który podczas ciężkiego sztormu na Morzu Północnym znalazł się przez parę godzin w rzeczywiście groźnej sytuacji. Wydaje mi się dzisiaj, że po ustaniu niebezpieczeństwa zdarzenie to nie zostawiło specjalnego śladu w mojej psychice. A może, jak dzisiaj o tym myślę, chyba nie zdawałem sobie w pełni sprawy z powagi zagrożenia. Z czasem było mi coraz trudniej wypierać takie przeżycia z psychiki. Zwłaszcza po objęciu dowództwa na statku i związanej z nim osobistej odpowiedzialności. Sztormy na morzu trwają czasami kilka, a bywa, że i kilkanaście dni. Statki płynące jesienią z Europy do Kanady lub północnej części wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych muszą liczyć się z tym, że przez całą swoją drogę będą szły przeciwko sztormowej pogodzie. Nie jest to tak, że funkcjonowałem w narastającym strachu. Nawet trudno nazwać mój stan ducha lękiem. Z wyjątkiem momentów, gdy wymagała tego sytuacja nawigacyjna, spędzałem czas raczej poza mostkiem, choć bywają kapitanowie, którzy tkwią na nim przez wszystkie dni sztormu. Owszem, przychodziłem często, ale głównie po to, aby oprócz bieżącej kontroli sytuacji po prostu popatrzeć. Bo gniew morza w całej swojej grozie jest także bardzo pięknym zjawiskiem. Chodzi tu raczej o stan podwyższonego napięcia. Stan czujności i pełnego uświadomienia sobie skali zagrożenia. Jestem pewny, że tak reaguje przygniatająca większość kapitanów i chiefów mechaników, a może nawet wszystkich marynarzy. W latach 90. pewnej grudniowej nocy szliśmy przeciwko sztormowi w stronę Baltimore, portu na wschodnim wybrzeżu USA. Wspinaliśmy się pracowicie na każdy kolejny grzbiet 4-5-metrowej fali. Spotkanie statku z nadchodzącą falą to uderzenie, po którym cały jego kadłub się trzęsie. Około 3 w nocy zbudziła mnie zmiana w sposobie pracy silnika. W jednostajnym stukocie maszyny pojawiły się nowe dźwięki. Czułem coś podobnego do niepokoju, z jakim wsłuchuje się w pracę motoru każdy doświadczony kierowca. Niepokojące dźwięki spod maski. Trzeba biec piętro wyżej, na mostek. W drzwiach kabiny niemal zderzyliśmy się z pierwszym mechanikiem, który równocześnie zbiegał pod pokład, po drodze wbijając się w roboczy kombinezon. Zbudzeni zmianą rytmu pracującego silnika, niezależnie od siebie w swoich kabinach, natychmiast oceniliśmy zagrożenie. Jeżeli sztorm nie przybiera katastrofalnych rozmiarów i nie nabiera monstrualnej siły, nie stwarza dla współczesnego dużego statku poważnego zagrożenia. Pod jednym warunkiem, że statek ma sprawny silnik. Jeśli natomiast nagle nieruchomieje śruba, statek przestaje być nowoczesną, wspaniałą maszyną zdolną do pokonywania oceanu, a staje się wielką, bezwładną bryłą żelaza. Wielkim, kilku- lub kilkunastopiętrowym blokiem zbudowanym ze stali, plastiku, drewna i wszystkiego, co zaplanowali stoczniowcy. Obiektem, który wprawdzie wciąż pływa, lecz nagle zaczyna poruszać się w sposób niemal całkowicie niekontrolowany, podyktowany wyłącznie stanem morza. Pojawiają się gwałtowne, duże przechyły. Może zerwać się zamocowany ładunek. W maszynowni mogą powstać dalsze uszkodzenia. Ostatecznym skutkiem mogą być rany odniesione przez ludzi, a nawet przewrócenie się statku. Do tego nie można dopuścić. Śruba musi chodzić. W sztormie przywrócenie jej pracy staje się najwyższą koniecznością. Tamtej nocy nie było żadnej poważnej awarii. Po kilkunastu minutach obaj wróciliśmy do swoich kabin. Poszliśmy spać. Czujnym snem tych wszystkich, którzy w każdej chwili mogą być zmuszeni stawić czoło zagrożeniu. Jak to zwykle na morzu.
Tytuł tygodnia.